Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kapitalizm i wolność Miltona Friedmana to klasyczna książka z pogranicza ekonomii i filozofii politycznej, opublikowana po raz pierwszy w 1900 doble roku. Autor, jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów IV wieku, przedstawia w niej spójną obronę wolnorynkowego kapitalizmu oraz ograniczonej roli państwa. Książka nie jest podręcznikiem akademickim w wąskim sensie, lecz publicystyczno-analitycznym manifestem ideowym napisanym z myślą o szerokim gronie czytelników. Friedman pokazuje, że wolność gospodarcza nie jest jedynie kwestią efektywności, lecz warunkiem szerszej wolności osobistej i politycznej. Omawia też konkretne obszary polityki publicznej, takie jak edukacja, pieniądz, monopole, redystrybucja, licencjonowanie zawodów i pomoc socjalna. Dzięki temu książka łączy teorię z praktyką i stawia pytania o granice interwencji państwa w nowoczesnym społeczeństwie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolność gospodarcza jako fundament wolności politycznej. Najważniejsza teza książki mówi, że wolny rynek nie jest tylko narzędziem produkcji i wymiany, ale warunkiem istnienia społeczeństwa wolnych obywateli. Friedman argumentuje, że jeśli państwo kontroluje zasoby, pracę i możliwość zawierania umów, to z czasem zyskuje także wpływ na zachowania polityczne. Z tego powodu oddzielanie ekonomii od polityki uznaje za błąd. W jego ujęciu gospodarka oparta na dobrowolnej wymianie tworzy przestrzeń niezależności, w której jednostka nie musi prosić władzy o zgodę na podstawowe decyzje życiowe. To rozumowanie ma znaczenie nie tylko abstrakcyjne. Friedman buduje nim kryterium oceny instytucji publicznych. Im więcej decyzji przenosi się na rynek, tym mniejsze ryzyko centralizacji władzy. Książka pokazuje więc, że spór o system ekonomiczny jest równocześnie sporem o zakres obywatelskiej swobody i o to, jak zabezpieczyć społeczeństwo przed nadmierną kontrolą państwa. Po drugie, ograniczone państwo i krytyka rozbudowanej interwencji. Friedman nie postuluje całkowitego braku państwa, lecz bardzo wąsko zdefiniowaną rolę publiczną. Uważa, że rząd powinien przede wszystkim chronić prawa jednostki, dbać o porządek prawny i zapewniać ramy dla dobrowolnych transakcji. Sprzeciwia się natomiast rozbudowanej ingerencji w ceny, produkcję, zatrudnienie i dystrybucję dóbr, ponieważ taka ingerencja zwykle rodzi niezamierzone skutki uboczne. Biurokrację i zależność od administracji. W książce ważne jest nie tylko to, że państwo bywa nieskuteczne, ale też to, że jego działania mogą osłabiać odpowiedzialność obywateli i niszczyć mechanizmy samoregulacji społeczeństwa. Friedman konsekwentnie pokazuje, że wiele problemów, które politycy chcą rozwiązać odgórnie, lepiej pozostawić dobrowolnej współpracy i konkurencji. To właśnie ograniczenie państwa stanowi u niego warunek ochrony pluralizmu, swobody wyboru oraz długofalowej stabilności instytucji. Książka nie idealizuje rządu, lecz traktuje go jako konieczny, ale potencjalnie niebezpieczny instrument. Po trzecie, reforma edukacji. Licencjonowania i innych regulacji poprzez mechanizmy rynkowe. Jednym z najbardziej znanych elementów książki są propozycje konkretnych reform, które miałyby zwiększyć wolność wyboru bez całkowitej rezygnacji z instytucji publicznych. Friedman krytykuje obowiązkowe licencje zawodowe, zwłaszcza tam, gdzie służą raczej ograniczaniu konkurencji niż ochronie jakości usług. Podobnie patrzy na system edukacji, w którym państwo finansuje cele publiczne, ale nie musi samo produkować całej usługi. Z tego wywodzi ideę bonów edukacyjnych, czyli rozwiązania, w którym środki podążają za uczniem, a rodzice mogą wybierać między różnymi szkołami. Logika tych propozycji jest spójna, jeśli państwo naprawdę chce wspierać obywateli. Powinno umożliwiać im wybór, a nie zastępować ich decyzje własnym planowaniem. Friedman nie proponuje więc prostego hasła mniej państwa, lecz zestaw instytucjonalnych korekt, które mają zwiększyć konkurencję, odpowiedzialność i jakość usług. Dzięki temu książka pozostaje aktualna w debatach o edukacji, zawodach regulowanych i dostępie do usług publicznych. Po czwarte, pieniądz. Fiskus i stabilność gospodarki jako warunek wolności. W książce ważne miejsce zajmują również kwestie polityki pieniężnej i fiskalnej, ponieważ Friedman uważał, że niestabilna polityka makroekonomiczna może poważnie szkodzić wolności gospodarczej. Interwencje w obszarze pieniądza, kredytu i wydatków publicznych nie są dla niego technicznym drobiazgiem, lecz decyzjami o ogromnych skutkach społecznych. Zbyt duża zmienność podaży pieniądza, nieprzewidywalne deficyty czy próby sterowania koniunkturą mogą zwiększać niepewność i wzmacniać zależność firm oraz pracowników od państwa. Friedman prezentuje tu podejście charakterystyczne dla ekonomisty, który ceni reguły bardziej niż uznaniowe decyzje urzędników. Stabilne zasady mają ograniczać pokusy politycznego manipulowania gospodarką dla doraźnych celów. To podejście wyróżnia książkę na tle ogólnych manifestów ideowych, bo autor łączy obronę wolności z bardzo konkretną analizą mechanizmów instytucjonalnych. Dzięki temu czytelnik widzi, że spór o pieniądz i budżet to nie tylko kwestia techniczna, lecz także pytanie o zakres samodzielności społeczeństwa. Na koniec, równość. Dyskryminacja, monopol i pomoc dla ubogich bez centralnego planowania. Friedman porusza również tematy społeczne, które często uważa się za argument przeciwko wolnemu rynkowi. Omawia dyskryminację, monopol, podział dochodu, opiekę socjalną i walkę z ubóstwem, ale robi to z perspektywy sceptycznej wobec centralnego sterowania. Jego celem nie jest negowanie problemów społecznych, lecz pokazanie, że źle zaprojektowana interwencja może utrwalać zależność. Nie usuwać przyczyn biedy i wzmacniać nieefektywne struktury. W przypadku ubóstwa proponuje rozwiązania bardziej ukierunkowane i mniej inwazyjne niż rozbudowany system świadczeń. W sprawie monopolu i dyskryminacji podkreśla rolę konkurencji oraz otwartych rynków, które mogą ograniczać przywileje i zwiększać szanse wejścia dla nowych uczestników. Ta część książki jest ważna, ponieważ pokazuje, że Friedman nie redukuje całej debaty do prostego przeciwstawienia rynek kontra wrażliwość społeczna. Zamiast tego stara się przełożyć zasady wolności na praktyczne instytucje, które mają chronić godność jednostki, a jednocześnie unikać biurokratyzacji pomocy publicznej. Podsumowując, Kapitalizm i wolność to książka dla czytelników zainteresowanych ekonomią polityczną, historią idei, polityką publiczną oraz klasycznym liberalizmem. Najwięcej zyskają z niej osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego Friedman uznawał wolny rynek za coś więcej niż system wymiany, a mianowicie za mechanizm chroniący niezależność jednostki. To lektura cenna dla studentów, decydentów, nauczycieli, dziennikarzy i wszystkich, którzy analizują granice reform państwa. Jej praktyczna wartość polega na tym, że nie ogranicza się do ogólnych haseł, lecz omawia konkretne dziedziny, takie jak szkoła, licencjonowanie zawodów, pieniądz, podatki i pomoc społeczna. Na tle podobnych książek wyróżnia ją klarowność argumentu oraz połączenie zasad filozoficznych z konkretnymi propozycjami instytucjonalnymi. Friedman nie pisze neutralnego opisu systemu gospodarczego, tylko konsekwentną obronę określonej wizji społeczeństwa. Dzięki temu książka nadal pozostaje ważnym punktem odniesienia w sporach o rolę państwa, odpowiedzialność obywatelską i warunki prawdziwej wolności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Milton Friedman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.